Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The 4-Hour Workweek to poradnik dotyczący projektowania stylu życia, napisany przez Tima Ferrisa, a w wersji audio interpretowany przez Raya Portera.
Tytuł nie jest dosłowną obietnicą, że każda osoba od razu ograniczy pracę do 4 godzin tygodniowo. Jest raczej prowokacją wymierzoną w model, w którym najpierw poświęca się całe dekady pracy, a dopiero potem planuje czas, podróże i swobodę.
Ferris proponuje zastąpić ten odroczony plan życia świadomym układaniem pracy, dochodów i codziennych obowiązków. Książka łączy krytykę biurowej rutyny z konkretnymi metodami zwiększania efektywności, ograniczania zadań, delegowania oraz uniezależniania pracy od stałego miejsca.
Jej główny schemat, DEA, obejmuje definiowanie celów, eliminację mało ważnej pracy, automatyzację źródeł dochodu i wyzwolenie z ograniczeń lokalizacji. Wydanie rozszerzone dodaje przykłady, narzędzia i wzory komunikacji. Najważniejsza wartość książki leży nie w haśle o 4 godzinach, lecz w pytaniu, które stawia czytelnikowi.
Czyli jak odzyskać kontrolę nad własnym czasem bez rezygnowania z finansowego bezpieczeństwa. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
Deal jako kolejność przebudowy pracy i życia. Ferris porządkuje swoją metodę za pomocą skrótu DEA. Od angielskich słów definition, elimination, automation i liberation.
Kolejność tych etapów ma znaczenie, ponieważ książka nie zaczyna od wyboru aplikacji do produktywności ani od pomysłów na biznes.
Najpierw proponuje zdefiniować, czym dla danej osoby jest pożądany styl życia. Autor podważa założenie, że celem musi być ogromny majątek lub tradycyjna emerytura. W jego ujęciu istotniejsze jest ustalenie, ile pieniędzy potrzeba na konkretne doświadczenia, ile czasu mają zajmować i co faktycznie ogranicza swobodę działania.
Dopiero potem można usuwać zajęcia o małej wartości, automatyzować powtarzalne procesy i negocjować większą niezależność od biura.
Ten układ odróżnia książkę od poradników, które utożsamiają wydajność z wykonywaniem większej liczby zadań. Ferris pyta raczej, czy dane zadanie w ogóle powinno istnieć. Definicja celu chroni przed tworzeniem sprawniejszego, lecz nadal niechcianego życia zawodowego. Model DL jest jednocześnie użyteczny jako narzędzie diagnozy. Osoba przeciążona może sprawdzić, czy jej problemem jest brak jasnego celu, nadmiar obowiązków, brak systemów, czy zależność od konkretnego miejsca i godzin pracy. Książka przedstawia te elementy jako wzajemnie powiązane, a nie jako 4 niezależne sztuczki. Po drugie, selekcja zadań przez zasadę 80/20 i prawo Parkinsona, część poświęcona eliminacji, opiera się przede wszystkim na zasadzie 80/20 oraz prawie Parkinsona. Pierwsza zachęca do sprawdzenia, które działania, klienci lub produkty przynoszą nieproporcjonalnie dużą część rezultatów, przychodów albo problemów.
Druga przypomina, że praca ma tendencję do rozciągania się tak, aby wypełnić cały dostępny na nią czas.
Ferris wykorzystuje tę ideę, by zakwestionować przekonanie, że długie godziny są same w sobie dowodem zaangażowania i wartości.
DREPOK w praktyce oznacza to analizę źródeł dochodu i kosztów uwagi. Jeśli niewielka grupa klientów generuje większość zysków,
a inna niewielka grupa pochłania większość obsługi i konfliktów, rozsądne może być skoncentrowanie się na pierwszych oraz ograniczenie drugich.
Podobnie warto sprawdzać, czy spotkania, stałe sprawdzanie poczty i rozbudowane raportowanie prowadzą do decyzji lub wyników, czy jedynie podtrzymują wrażenie zajętości.
Autor zaleca ograniczać dostępność i łączyć komunikację w określone bloki, zamiast reagować na każde żądanie natychmiast.
To podejście nie oznacza prostego porzucenia wszystkich trudnych obowiązków.
Jego sens polega na odróżnieniu pracy o wysokiej dźwigni od aktywności administracyjnej, pozornej lub rutynowej. Największym ograniczeniem jest to, że nie każdy pracownik samodzielnie decyduje o zakresie zadań. Mimo to analiza priorytetów może pomóc przygotować lepsze argumenty w rozmowie z przełożonym albo przeorganizować własny sposób działania.
Po trzecie, automatyzacja i delegowanie zamiast osobistego nadzorowania wszystkiego. Automatyzacja w książce nie oznacza wyłącznie używania technologii.
Ferris opisuje ją jako budowanie procesów, dzięki którym przychód i obsługa nie wymagają ciągłej obecności właściciela. Ważną rolę odgrywa delegowanie powtarzalnych działań do wirtualnych asystentów oraz tworzenie jasnych procedur dla obsługi klienta, zamówień i komunikacji. Celem jest przejście od modelu, w którym przedsiębiorca jest wąskim gardłem każdej decyzji, do modelu opartego na zasadach,
standardach i wyjątkach wymagających osobistej interwencji.
Autor szczególnie promuje ideę tzw. muzy, czyli przedsięwzięcia zaprojektowanego pod kątem relatywnie małego nakładu bieżącego zarządzania. Nie chodzi po prostu o dowolną firmę internetową. Taki model powinien mieć możliwie prostą ofertę, sprawdzony popyt, ograniczoną liczbę produktów oraz łatwy do opisania proces sprzedaży i realizacji. Ferris ostrzega tym samym, choć nie zawsze wprost, przed tworzeniem biznesu, który daje formalną niezależność, lecz w praktyce wymaga nieustannej dostępności. Koncepcja ma też istotne granice. Delegowanie nie zwalnia z odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo danych, uczciwe warunki współpracy i nadzór nad finansami. Część narzędzi oraz przykładów kosztów outsourcingu pochodzi z wcześniejszej epoki internetu, dlatego wymaga aktualizacji. Nadal aktualna pozostaje jednak zasada, zanim ktoś zacznie automatyzować lub przekazywać zadanie innym, powinien je uprościć, opisać i upewnić się, że rzeczywiście warto je wykonywać. Po czwarte, miniemerytury jako alternatywa dla odkładania życia na koniec kariery. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych pomysłów Ferrisa są miniemerytury. Autor przeciwstawia je tradycyjnemu scenariuszowi, w którym intensywna praca ma zostać wynagrodzona jednym długim okresem wolności pod koniec życia. Zamiast tego proponuje rozkładać dłuższe przerwy, podróże, naukę i zmianę otoczenia na różne etapy kariery. Argument jest praktyczny, nie tylko filozoficzny. Zdrowie, energia, relacje i ciekawość świata nie muszą być równie dostępne po wielu dekadach. A odkładanie wszystkich ważnych doświadczeń zwiększa ryzyko, że nigdy nie zostaną zrealizowane. Miniemerytura nie jest w tej koncepcji zwykłym urlopem. Ma stanowić czas przeznaczony na rzeczy, dla których w regularnym rytmie pracy brakuje miejsca, na przykład naukę języka, pobyt w innym kraju, rozwijanie umiejętności albo sprawdzenie alternatywnego sposobu życia. Łączy się więc z postulatem mobilności geograficznej i z potrzebą budowania dochodu, który nie wymaga codziennej obecności w jednym biurze. Pomysł wymaga jednak ostrożnego zastosowania. Dłuższe przerwy są łatwiejsze dla osób z oszczędnościami, pracą zdalną, przedsiębiorczą kontrolą nad harmonogramem lub dobrą pozycją negocjacyjną. W realiach polskiego rynku pracy znaczenie mają też zobowiązania rodzinne, ubezpieczenie, rodzaj umowy i stabilność przychodów. Warto traktować tę ideę jako zachętę do planowania regularnego czasu na życie poza pracą, a nie jako uniwersalny przepis na rezygnację z odpowiedzialności finansowej. Na koniec. Wyzwolenie z biura przez testowanie pracy zdalnej i mierzenie wyników. ITAP Liberation dotyczy uwolnienia pracy od obowiązkowej obecności w konkretnym miejscu i od sztywnego rozkładu dnia. Ferris nie ogranicza tej części do porzucenia etatu. Opisuje również strategię stopniowego negocjowania pracy zdalnej. Jej podstawą ma być pokazanie pracodawcy, że liczą się mierzalne rezultaty, a nie sama liczba godzin spędzonych przy biurku. Autor proponuje zaczynać od małych, odwracalnych testów, dokumentować wyniki i dopiero później rozszerzać zakres niezależności. To rozumowanie jest bardziej trwałe niż konkretne wzory e-maili zawarte w książce. Pracodawca zwykle łatwiej zaakceptuje zmianę, gdy dostaje odpowiedź na pytania o komunikację, terminy, dostępność i jakość pracy. Dlatego istotne są ustalone wskaźniki, regularne raportowanie efektów oraz jasne reguły kontaktu. Praca zdalna nie ma być przywilejem oderwanym od odpowiedzialności, lecz innym sposobem dostarczania wartości. Od czasu pierwszego wydania książki praca hybrydowa i zdalna stały się znacznie bardziej powszechne, ale nie zniknęły ograniczenia. Wiele zawodów wymaga obecności fizycznej, a część organizacji nadal kontroluje czas bardziej niż rezultaty. Ponadto niezależność lokalizacji może mieszać granice między życiem prywatnym a zawodowym. Najlepiej czytać ten fragment jako lekcję projektowania warunków pracy i budowania zaufania, a nie gwarancję, że każdą pracę da się wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Podsumowując, The 4-Hour Work Week będzie najbardziej użyteczna dla przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących umysłowo oraz etatowców, którzy mają choć częściowy wpływ na sposób wykonywania swoich obowiązków.
Może również zainteresować ludzi rozważających zmianę modelu pracy, lecz warto czytać ją jako zestaw pytań i eksperymentów, a nie jako obietnicę łatwego dochodu.
Najpraktyczniejsza korzyść płynie z nauki selekcji sprawdzania, które działania naprawdę tworzą wartość, które można ograniczyć, a które da się opisać i przekazać innym.
Równie cenna jest zachęta do określenia własnego celu przed zwiększaniem tempa pracy. Książka wyróżnia się na tle typowych poradników o produktywności, ponieważ nie zatrzymuje się na lepszym zarządzaniu listą zadań.
Łączy efektywność z pytaniem o konstrukcję życia, wysokość potrzebnych dochodów, miejsce pracy i sposób korzystania z wolnego czasu.
Jej propozycja mini-emerytur oraz krytyka odraczania wszystkiego do emerytury nadają jej wyraźny, czasem prowokacyjny charakter.
Jednocześnie część przykładów outsourcingu, narzędzi internetowych i realiów biznesowych nosi ślady czasu, więc nie należy kopiować ich bez weryfikacji.
Najlepsza lektura tej książki jest krytyczna. Nie każdy może ani powinien dążyć do 4 godzin pracy tygodniowo. Jednak nawet czytelnik, który pozostanie na etacie i nie stworzy zautomatyzowanej firmy, może wykorzystać jej centralne idee, mierzyć efekty zamiast pozornej zajętości, chronić uwagę.
Testować nowe warunki pracy i nie traktować wolności jako nagrody dostępnej dopiero kiedyś.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ray Porter, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.